witamy się po franciszkańsku. Przepraszam, po jezuicku. Szczęść Boże, dobry wieczór.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Dzisiaj druga część. Trzymamy obraz. Tak, kiedy będziemy mieli obraz, to zrobimy sobie takie małe ćwiczonko na początek. Zapraszam, żebyście panowie zaprosili swoje małżonki do tego, żeby podały wam dłoń. Po prostu chwyćcie dłoń waszej współmałżonki. Oczywiście kto chce. Tak jak z tym miłosierdziem. Zawsze Pan Jezus się pytał, czy chcesz. Dziękuję za obraz. Czy coś czujecie? Oczywiście tutaj nie będziemy wywoływać do odpowiedzi, ale powinniście coś poczuć. Wczoraj właśnie była mowa o jedności emocjonalnej, więc dzisiaj coś powinniście poczuć. Jeżeli poczuliście przynajmniej panowie, że jest ok, no to jest ok. Dla niewtajemniczonych nie będą musieli dopytać, o co chodzi z tym ok. Powiązaliśmy dotyk z tym, co przeżywamy. A więc dotyk daje nam, że tak powiem, reakcję łańcuchową, czyli uczucia, emocje, które w nas zaczynają się pojawiać. I takim połączeniem, można by powiedzieć, tych dwóch sfer chciałem zacząć właśnie, żebyście doświadczali być może przez całe to spotkanie właśnie tych pozytywnych emocji. Moja małżonka, jak bierze moją rękę czasami, albo no tak, na początku ona brała moją rękę na kazaniach, to myślałem, że to jest taki sygnał, żebym nie zasnął. I że po prostu jak było źle, powieki były ciężkie, to wtedy naciskała mi tę rękę tak mocno. Także jakbyście tutaj mieli też takie obawy co do dzisiejszej konferencji, to też można w ten sposób mojej małżonki zastosować. On naprawdę działa. Dobrze. Pomalutku będziemy się przyglądali właśnie tej fizyczności naszej, ale tak mnie teraz natchnęło przed samym tutaj wyjściem, że chciałbym powiedzieć o dotyku niesamowitym. Kiedyś ktoś zwrócił, już nie pamiętam kto, zwrócił mi na to uwagę, że Jan Paweł II dotykał. Brał dzieci na rękę, na ręce. Błogosławił. Fizycznie w sensie, że robił krzyż na czole, tak jak my też rodzice błogosławimy dzieci. Tak jak powinniśmy błogosławić również swojego współmałżonka. Ten dotyk był również wyrazem miłości tego człowieka do innych ludzi. Dlatego nie skąpmy tego dotyku innym, szczególnie jeśli błogosławimy, czyli życzymy komuś dobra. A chyba współmałżonkowi życzymy dobrze. Na pewno nie chyba.
Michał powiedział o tym właśnie jedności fizycznej, którą chcemy dzisiaj troszeczkę przybliżyć, przedstawić. W kontekście jedności fizycznej, to co jest dla nas jako małżonku szczególnym darem, to właśnie możliwość współżycia seksualnego. Natomiast chcemy popatrzeć na ten moment naszego spotkania intymnego właśnie w czasie współżycia seksualnego jako pewien znak miłości sakramentalnej. I teraz znowu coś niesamowitego, co nam Pan Bóg chce dać jako taki prezent wyjątkowy dla małżonków właśnie sakramentalnych, to spotkanie intymne w czasie aktu małżeńskiego, które ma nas uświęcać. Tak jak przyjmowanie sakramentu pokuty, tak jak przyjmowanie Komunii Świętej nas uświęca, tak właśnie współżycie seksualne małżonków sakramentalnych ich uświęca. I w zasadzie w żadnej innej relacji nie ma też takiego elementu, który my ofiarowując sobie nawzajem, możemy tak jakby uobecniać na nowo sam sakrament małżeństwa. My zachęcamy do tego właśnie, żeby w małżeństwie starać się żyć sakramentem małżeństwa. Czyli właśnie, żeby nie było takiej sytuacji, że któregoś tam dnia, któregoś roku w ślubie, w pięknej oprawie, w pięknym ubiorze, przy gościach zawarliśmy ten sakrament małżeństwa i to się kiedyś tam wydarzyło. Tylko właśnie, żebyśmy każdego dnia, kiedy się budzimy, na nowo uobecniali ten sakrament. I jednym z tych elementów właśnie jest współżycie seksualne. Dlaczego możemy o tym z taką pewnością powiedzieć? Bo współżycie seksualne małżonków w sposób taki najdoskonalszy od strony ludzkiej pokazuje nam właśnie również miłość Boga. To, co wczoraj mówiłam o tym naszym powołaniu do tego, aby w małżeństwie uobecniać miłość, która jest w Trójcy Świętej, tak właśnie współżycie seksualne w sposób szczególny nam pokazuje tą miłość Pana Boga. Poprzez bliskość, czyli to, że stajemy się jednym ciałem fizycznie, bardzo można powiedzieć dosadnie, żadna inna relacja międzyludzka nie prowadzi do takiej jedności. Fizycznej jedności, ale wiemy też, że tutaj powstaje ta jedność emocjonalna i duchowa. Drugi element to wyłączność, czyli no, jak popatrzymy na akt małżeński, nie ma takiej po prostu fizycznej możliwości, żeby w tym akcie uczestniczyła trzecia osoba. W czasie naszego intymnego spotkania jesteśmy tylko my we dwoje. Trzeci element to właśnie współodczuwanie, czyli możemy empatycznie wczuwać się w sytuację właśnie naszego męża, naszej żony. Empatycznie chcemy zaspokoić w pewnym sensie potrzeby naszego męża, naszej żony i właśnie radość, którą czerpiemy z tego, że stajemy się osobą, która dostarcza właśnie zaspokojenia, tak brzydko nazwę, fizycznego, tak? Ale tak jest. No, powoduje to, że jestem bliżej, tak? I czwarty element to właśnie wzajemne obdarowywanie. Czyli ta intencja, która jest, zanim zdecydujemy się właśnie na współżycie seksualne, dlaczego chcemy się spotkać? Jeżeli intencją naszego spotkania jest to, że chcę obdarować mojego męża, moją żonę właśnie swoją bliskością, obecnością, że chcę sprawić, aby jemu było dobrze w czasie tego współżycia, no to to jest przecież miłość.
Z Księgi Rodzaju. Chociaż mężczyzna i jego żona byli nadzy, nie odczuwali wobec siebie wstydu. Dzisiaj rozmawialiśmy troszkę z Kasią tak przy obiedzie, chyba czy po obiedzie to już było, o tych treściach, które będziemy dzisiaj poruszali. Kasia mówi, słuchaj, wiesz, że jakby załóżmy, że cały czas byłby ten raj, co na początku, to ty byś nie miał brzucha. Ja mówię, no niesamowite, zobacz. No to jednak jak ja chcę powiedzieć, że Pan stworzył mężczyznę i kobietę i że stworzył ich bardzo dobrze, to bym się tak troszeczkę pomylił z tym, bo jak patrzymy w lustro, no to widzimy pewne niedoskonałości, więc muszę szybko korektę wprowadzić, no, że to niektóre jak gdyby, sytuacje z naszą fizycznością są jak gdyby dziełem naszym własnym, w związku z tym nie do końca można zwalić to wszystko na Pana Boga. Więc z jednej strony myślę, że trzeba wziąć to pod uwagę. Nie wiem, czy na końcu z tego będziemy rozliczani, ale też tak myśląc i czasami rozmawiając o niebie z kolei, no, bardzo często łapię się na tym, że tam nie będzie fizyczności, nie będzie ciała, więc już nie będę miał brzucha. Bardzo mnie to cieszy. Włosów też będę nie miał w ogóle, bo nie będę ich potrzebował do niczego. I wszystko mi fajnie pasuje tam w tym niebie, oprócz jednej rzeczy, która czasami żona moja mi przypomina i mówi, słuchaj, ale tam już nie będzie męża żony. Tam już nie będzie tego, co jest tutaj na ziemi, o czym mówimy, bo tam będzie miłość i tyle, albo aż tyle. I tak trochę sobie tego nie umiem wyobrazić, ale bardzo jestem ciekawy, jak to będzie wyglądać. Ani oko nie widziało, ani oko nie słyszało. Oczywiście objawienia mamy, różne wyobrażenia niektórych prelegentów. Niemniej jednak warto tak sobie pomarzyć o niebie. Też zapraszam, bo to jakoś nie boli, a tak myślę, że bardziej przybliża nas. Dobrze. Skoro wtedy nie było wstydu, to dlaczego teraz jest wstyd? Dlaczego, kiedy małżonkowie w różnych sytuacjach czasem zachowują się, jakby wstydzili się przed sobą, wstydzili się swojej nagości? Oczywiście wstyd jest potrzebny nam, potrzebny osobom, które nie są w małżeństwie. Ten wstyd właściwie chroni ich dziewictwo, prawictwo. Ten wstyd jest im potrzebny do tego, ażeby nie krzywdzili innych ludzi. Ten wstyd jest im potrzebny, ażeby prawidłowo wychować dzieci. A więc jest potrzebny. Ale jeżeli jesteśmy w małżeństwie, jest mąż, żona, dlaczego ten wstyd czasem się pojawia? To tak jakby troszeczkę porównać i zastanowić się, że ten wstyd właściwie był konsekwencją tego grzechu. Czy my coś robimy grzesznego w małżeństwie? No właśnie, to jest pytanie, które warto sobie zadać, czy to bycie ze sobą w nagości przybliża nas do Pana Boga, czy może czasem jest zaspokojeniem jakiegoś naszego ego. To myślę, że jest do rozeznania i do przemyślenia, ponieważ mówiąc o jedności fizycznej, nie mogę myśleć o sobie, o swoich przyjemnościach. O tym jeszcze za chwilę troszkę więcej. Natomiast wracając do ciała naszego, kobiety i mężczyzny, taki majstersztyk zrobił kiedyś świętej pamięci ksiądz Karol Meissner, mówiąc wprost, i ja to wykorzystuję tutaj, że kobieta ma ciało, które umożliwia jej bycie matką, a mężczyzna ma ciało, które umożliwia bycie ojcem. A więc zamysł Pana Boga co do konstrukcji naszej fizycznej jest bardzo dobry. W związku z tym wszelkie poprawianie natury byłoby wbrew Stwórcy. Stąd czasem człowiek próbuje coś poprawiać, a natura mu to w jakiś sposób oddaje. Kobieta może być mamą, co to znaczy? To znaczy, że może przyjąć komórkę rozrodczą mężczyzny i może w jej łonie rozwijać się dzieciątko przez 9 miesięcy. Oczywiście, nie nadaremnie ten stan nazywa się ciążą, bo umówmy się, że to spacerek nie jest, chociaż ja mogę tylko mówić o takiej pokarmowej bardziej. Niemniej jednak rzeczywiście to jest czas, który, można by powiedzieć, fizycznie jest odmienny dla kobiety. Później jej ciało też jest tak przygotowane, ażeby mogła wydać na świat to dzieciątko, czyli urodzić. Później również jej ciało jest przygotowane do nakarmienia tego dziecka. Tak dzisiaj troszeczkę pół żartem, pół serio, żeśmy rozmawiali, Kasia się pewnie aż boi, co ja teraz powiem, ale tak mówię, że tak sobie myślałem bardzo, ja tak próbuję obrazowo czasami, mówię, no piersi kobiety nie mogą być w innym miejscu, one muszą być w tym miejscu, bo jak dziecko jest karmione, to ono ma mniej więcej 20 parę centymetrów ostrości widzenia. A więc ono widzi wtedy mamę po prostu. Mało tego, mama zwykle jak karmi, raczej mówi do dziecka, albo nie tylko do dziecka, a więc też jest odbiór, można by powiedzieć, w 3D. W związku z tym, no tak została stworzona i do tego przygotowana. Myślę, że też trzeba zwrócić uwagę na delikatność mamy. Jeżeli ona, dzieciątko ma, że tak powiem, uspać, ma się nim zająć, to jest w tym bardzo delikatna. To ma plusy i minusy, bo tutaj w przypadku taty siła fizyczna, pewność chwytu, to już naukowcy się wypowiedzieli, okazuje się, że dają większe poczucie bezpieczeństwa dla dziecka w czasie kąpieli. Też tato, jak zasypia dziecko, to nie biega z nim po całym mieszkaniu, nie gotuje przy okazji, nie sprząta i nie rozmawia przez telefon, tylko w jednym miejscu, ewentualnie huśta dziecko, obraz się przesuwa jeden i ten sam, czyli sufit zazwyczaj, no i nie ma co robić z tatą, w związku z tym zasypiamy. Więc jest dosyć prościej. U nas to działało, nie wiem jak u Państwa, ale u nas to działało. W związku z tym miałem takie swoje sztuczki, które rzeczywiście działały. Na pewno, jeżeli chodzi o naszą fizyczność też, musimy wspomnieć o tym, czego nie widać. To jest nasza płodność. To też jest dar, który otrzymaliśmy i który jeszcze, o którym Kasia będzie troszkę więcej mówiła. Natomiast taka różnica, którą teraz chciałbym zasygnalizować, dotyczy hormonów, czyli substancji, które, można powiedzieć, powodują komunikację między naszym mózgiem a układem płciowym. I u mężczyzny ten układ jest bardzo prosty. U nas testosteron praktycznie jest na stałym poziomie. To nie znaczy, że nie żyjemy, że jest linia płaska. Niemniej jednak rzeczywistość odbieramy raczej podobnie w każdym dniu, czyli nie mamy takiej labilności emocjonalnej. W przypadku układu hormonalnego u kobiety pokazuje zwykle, że jest tam troszeczkę takich wzrostów, skoków, zmian, spadków. No i jak ktoś nie wiedział, czemu kobieta zmienną jest, to troszeczkę można właśnie na podstawie tej fizyczności, tej cykliczności tutaj hormonalnej, zauważyć te zmiany. Myślę, że te zmiany się dają też zauważać często w naszym życiu takim codziennym, tak? Czyli w jaki sposób funkcjonuje, co mówi, jak się zachowuje kobieta. Też pewne stany dla nas mężczyzn, którzy my tak nie mamy po prostu, też mogą nas dziwić, możemy nawet się denerwować. Dlatego też warto, żeby zaakceptować to, co wczoraj mówiliśmy, zaakceptować potrzeby wczoraj z zakresu emocjonalnych potrzeb, a tutaj zaakceptować potrzeby w zakresie fizyczności. Te różnice jeszcze będą troszeczkę większe. Jeżeli chodzi o mężczyznę, to też warto powiedzieć, że on się nadaje jako tato i powinien tym tatą od samego początku być. Jeżeli tata umywa ręce albo jest wyręczany przez mamę w opiece nad dzieckiem, no to sytuacja, że tak powiem, jest niejednocząca małżonków, tak? Bo wtedy mama zwykle myśli, że to tak ma wyglądać rodzicielstwo i tatę traktuje czasami jako takiego uzupełnienia, to by było super, jakby uzupełnienie, ale czasem jest dosyć brutalna w tym i to jest na zasadzie wynieść tą minę, albo przynieść coś, albo kup coś, czyli tak przynieść, podaj, pozamiataj, delikatnie mówiąc. Jest to dosyć trudna sytuacja dla niego, jeżeli on nie może być właśnie tatą tego dziecka, nie może go trzymać na rękach, nie może go również dotykać. Ten czas, kiedy pojawia się dzieciątko, też jest czasem dla rodziców niezrozumiałym dla mnie takiej separacji fizycznej. Dzieje się to właśnie w ten sposób, że mama zaczyna przechodzić do sypialni dziecka, bo dziecko się często budzi. I wtedy można by powiedzieć, następuje taka separacja dla dobra niby wyższego, czyli opieki nad dzieckiem. Pamiętacie pewnie z wczoraj hierarchię wartości. Trudno zaprzeczyć temu, że w takich sytuacjach, kiedy wyprowadzamy się do pokoju dziecka, nie następuje sytuacja zmiany tej hierarchii wartości. I wtedy zaczynają się kwiać u nas, właśnie przy braku tej fizyczności, zaczyna się kwiać też nasza sfera emocjonalna. My czujemy, że jest nie okej, przynajmniej jako mężczyźni.
Michał tak wspomniał już właśnie o tej roli bycia mamą, bycia tatą. Jest to w zasadzie jedna z takich podstawowych funkcji w ogóle aktu małżeńskiego. Te funkcje są dwie. I od razu na samym początku trzeba jasno i wyraźnie powiedzieć, że one są równoważne, czyli żadna z nich nie jest ważniejsza. Przy każdym współżyciu małżonków sakramentalnych te obydwie funkcje muszą być spełnione. Żeby ten akt, o którym powiedziałam, że ma uświęcać ten związek małżeński, właśnie tą funkcję mógł spełniać. Funkcja właśnie prokreacyjna, związana właśnie z możliwością przekazania życia dziecku, to jest jedna funkcja. Natomiast druga funkcja to jest właśnie ta więź otwórcza, czyli aby się obdarzać miłością, aby tą jedność, którą mamy budować, w sposób, tak jak wspomniałam wcześniej, fizyczny, bardzo dosadny sobie okazać. I jeżeli chodzi o funkcję prokreacyjną właśnie aktu małżeńskiego, to jasno i wyraźnie mamy w zasadzie napisane na samym początku w Piśmie Świętym, jak to Pan Bóg widzi. W zasadzie pierwsze zadanie, które dał małżonkom, to było właśnie to, bądźcie płodni, rozmnażajcie się. I tutaj nie było żadnej dyskusji. W związku z tym, no, dla nas też to jest oczywiste, że my poprzez akt małżeński jako ludzie się rozmnażamy. Mamy możliwość przekazania życia kolejnemu człowiekowi, bo właśnie nasze komórki rozrodcze w czasie współżycia seksualnego mogą się spotkać. To, co Michał wspomniał, po poczęciu dziecko może się rozwijać w organizmie mamy, organizm mamy ma możliwość urodzenia tego dziecka. Natomiast co się okazuje, że fizjologicznie jest tak, że mężczyzna, możemy powiedzieć, jest płodny stale. Czyli w zasadzie od momentu dojrzewania do śmierci ma zdolność produkcji komórek rozrodczych męskich, czyli plemników. Natomiast w organizmie kobiety już jest troszeczkę inaczej. Jest pewna cykliczność. I w zasadzie, jeżeli popatrzymy na płodność samej kobiety, to okazuje się, że ona jest płodna tylko przez parę godzin na cykl, czyli na ten czas pomiędzy jedną miesiączką a kolejną miesiączką. No i teraz, jak ja to mówię, nałożenie tych dwóch płodności, czyli tej stałej płodności męskiej na cykliczną płodność kobiety, daje wspólną płodność małżeńską, właśnie też cykliczną. W związku z tym bardzo dobrze wiemy o tym, że nie każde współżycie seksualne zakończy się poczęciem dziecka. Żeby to było możliwe, muszą być spełnione odpowiednie warunki, czyli przede wszystkim właśnie ta żywotność komórki jajowej w organizmie kobiety. Dla nas jest to równoznaczne z tym, że właśnie Pan Bóg dobrze wie, że też no, nie jest dobrze, żeby w małżeństwie dzieci rodziły się jedno po drugim, tak? Czyli tak jak mamy możliwość poczęcia, no to dziecko się poczyna. Ze względu na specyfikę w ogóle osoby ludzkiej, która wymaga szczególnych warunków właśnie do rozwoju, że trzeba się zajmować tym małym człowiekiem, później troszeczkę większym. Że trzeba spełnić odpowiednie warunki rozwojowe, nie tylko właśnie fizyczne, materialne, ale też emocjonalne, duchowe. I w związku z tym no, człowiek nie rozmnaża się w ten sposób, że najważniejsza jest ilość, tak? Tylko właśnie troszeczkę jakość. I odpowiedzią, powiedzmy sobie, na tą możliwość w pewnym sensie planowania naszej rodziny, czyli odpowiedzialnego rodzicielstwa, są tak zwane metody naturalnego planowania rodziny, za pomocą których mamy możliwość rozpoznania właśnie okresów płodności i niepłodności i rozeznając swoją konkretną sytuację, w jakiej się znajdujemy jako małżeństwo, jako rodzina, decydujemy o tym, czy zapraszamy kolejne dzieciątko, czy z ważnych powodów ten moment poczęcia pierwszego, drugiego, trzeciego czy dziesiątego dziecka odkładamy. Druga funkcja, o której wspomniałam, to jest właśnie ta więź twórcza. W Piśmie Świętym mamy zapis taki, że w końcu, bracia, wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie, jeśli jest jakąś cnotą i czynem chwalebnym, to miejcie na myśli. Dlaczego tutaj ten fragment? Właśnie mówimy o takim elemencie, który jest związany właśnie z czystością aktu małżeńskiego. I ta czystość aktu małżeńskiego jest właśnie związana też ze słowami, można powiedzieć, przysięgi małżeńskiej, że ma być wierny, ma być w uczciwości, ma być powodowany przede wszystkim tymi motywami miłości, że chce Ciebie obdarować. Jeżeli te elementy są zachowane, to znowu będziemy tak powtarzać sobie. Wtedy ten akt małżeński będzie nas uświęcać. Nie tylko będzie nam dawać radość i spełnienie fizyczne, emocjonalne, ale przede wszystkim w tej sferze duchowej będzie nas właśnie uświęcać. I kolejny fragment świętego Pawła mówi już konkretnie właśnie o współżyciu małżeńskim. Nie unikajcie jedno drugiego, chyba że na pewien czas, za obopólną zgodą, by oddać się modlitwie. Potem znów wróćcie do siebie, aby wskutek niewstrzemięźliwości waszej nie kusił was szatan. To jest bardzo praktyczna wskazówka, którą święty Paweł przekazał. Święty Paweł mówi o tym, że mogą się zdarzyć takie sytuacje, że to nasze spotkanie właśnie w akcie małżeńskim z jakichś ważnych powodów będziemy chcieli zrezygnować z tego. Czyli ja to mówię w ten sposób, to największe dobro, które daje nam Pan Bóg, z jakichś powodów, w pewnych momentach naszego życia będziemy chcieli dla innego dobra z tego zrezygnować. Bo współżycie seksualne nie jest jedynym właśnie dobrem małżeństwa, nie jest jedyną sytuacją, gdzie my możemy się jednoczyć i uświęcać.
Jeszcze zanim przejdziemy do różnic, to parę rzeczy mi się nasunęło w trakcie słuchając Kasię. Myślę, że trzeba powiedzieć o dwóch rzeczach. Pierwsza dotyczy otwartości na plan Boży. Mieliśmy tą funkcję prokreacyjną. Planujemy, jak tylko potrafimy, rozeznajemy, czy to jest dobry czas na to, żebyśmy zaprosili dziecko. Natomiast nasza otwartość na plan Boży powinna tutaj być, można by powiedzieć, priorytetowa w planowaniu. Czyli ta współpraca w tworzeniu nowego życia jest dla nas priorytetowa. To Pan Bóg obdarowuje nasze dzieci duszą. A więc to nie jest sytuacja, gdzie tylko my o tym decydujemy. Papież Paweł VI w encyklice Humanae Vitae pisze właśnie o tym, że Kościół pochwala zarówno te małżeństwa, które są wielkoduszne i przyjmują i zapraszają większą ilość dzieci, i również te małżeństwa, które z ważnych przyczyn odkładają to poczęcie. Ja kiedyś usłyszałem od mojej teściowej, jak właśnie rozmawialiśmy odnośnie ilości dzieci, mieliśmy już dwóch synów, teściowa się pyta mnie, kiedy następne, kiedy trzecie. Ja mówię, no mamo, jest problem, bo mieszkanie jakby 48 metrów, jakby dwa pokoje, jest problem. Moja teściowa podczas dnia mówi, tam się siódemka odbywała. No rzeczywiście, Kasia pochodzi z większej rodziny, ma tylu braci i sióstr i siostry. Przy czym zdjęcia, jak wyglądam, no to wiem, że w kuchni stało łóżko piętrowe. Okej, ja lubię różne warunki, w różnych spałem warunkach, w różnych miejscach i nie przeszkadza mi dyskomfort, to nie o to chodzi. Ale tak zacząłem się zastanawiać, czy to jest zamykanie mnie na jakąś wielkoduszność, właśnie, że nie jestem wielkoduszny, I zacząłem to rozważać w swoim sercu. Jeżeli miałem z tym trudność rozważenia tego we własnym sercu, w związku z tym zawsze przychodzę tutaj też do pomocy kapłani. Oni świetnie potrafią rozeznać, na ile właśnie w nas jest tego egoizmu i na ile te nasze powody, żeby odkładać poczęcie, są rzeczywiście ważne. I to jest ta pierwsza sprawa, o której chciałem powiedzieć. Druga sprawa dotyczy już, i może będzie też przede mnie dalej rozwijana, dotyczy tego aktu małżeńskiego. Tam warto zwrócić uwagę jeszcze na tą kwestię więziotwórczą. Ja wczoraj mówiliśmy o tym, ale tak dla przypomnienia też chciałbym powtórzyć, żeby następowała więź pomiędzy osobami, to wymagane jest obdarowywanie współmałżonka wzajemne. Czyli nie tak, że tylko jedna strona, kobieta, mąż czy żona, obdarowuje współmałżonka. Mamy taki w sobie z natury, można by powiedzieć, mechanizm, że jeżeli jesteśmy przez kogoś obdarowani, to chcemy w jakiś sposób się odwdzięczyć. To jest trochę złe słowo, to taki jest substytut, można by powiedzieć, niedobry do końca przykład, żeby zobrazować to, co się dzieje między małżonkami we współżyciu. Ale rzeczywiście tylko nasz egoizm nam przeszkadza w tym, ażebyśmy nie potrafili odwzajemnić gestu miłości, właśnie bliskości fizycznej. I tak jak wczoraj mówiłem o różnicach w naszej psychice, tak doskonale sobie zdajecie sprawę, że mamy różnice też w naszej fizyczności i w naszych potrzebach. Tutaj będę mówił o potrzebach seksualnych. Skąd wiemy, jakie to są potrzeby? No niestety, tak w świecie się utarło, że w tych potrzebach seksualnych uznaje się za ekspertów mężczyzn. To jest troszkę takie błędne, to jest złe patrzenie. Oni może ewentualnie są ekspertami, ale jeżeli chodzi o własną seksualność, bo zwykle ją poznają w procesie dojrzewania seksualnego. Oczywiście rodzice, zachęcam tutaj, żeby towarzyszyli swojemu dziecku w tym rozwoju seksualnym, żeby dziecko słyszało, że seksualność jest okej, że seksualność jest darem, że seksualność w przyszłości będzie pięknym gestem miłości. Jeżeli dziecko, a później współmałżonek czy małżonek słyszał i jest przekonany, jak ma wyglądać ta seksualność, że to ma być piękne, no to myślę, że można wtedy powiedzieć, że jest ekspertem, szczególnie od własnej seksualności. I może podzielić się tym swoim przeżywaniem seksualności ze współmałżonkiem. Powiedzieć, ja mam tak, u mnie to tak wygląda. Natomiast wracając do takiego modelu dzisiejszego, że to mężczyzna jest tym ekspertem i to on ma inicjować, ma w jakiś sposób kontrolować, ma być odpowiedzialny w 100% za to, co się dzieje w seksualności małżonków, no jest troszeczkę takim błądzeniem. Niestety mężczyźni też, nie tylko mężczyźni właściwie, ale nasze doświadczenia w czasie rozwoju seksualnego są czasem niestety nie od rodziców, ale z tak zwanego świata, który chce wykorzystać człowieka, chce na nim po prostu zarobić, podsuwając mu takie instrumentalne podejście do ciała człowieka. Mówi tu o pornografii, o erotyce. Ta sytuacja stwarza chaos tak naprawdę w naszej seksualności. Do tego dołączmy filmy, media, które też tą seksualność często wypaczają. No i mamy mniej więcej tego typu problemy, że spotykają się małżonkowie właśnie w tej intymności i on mówi, proszę pana, moja żona jest oziębła. Ale o co chodzi? No bo ona tak się zachowuje, jakby czekała na jakieś trzęsienie ziemi. Ja mówię, no u nas na Śląsku to czasem się zdarza, może to kopalniane bardziej niż trzęsienia ziemi, ale proszę pana, to nie jest takie dowcipne, tylko to jest poważna sprawa. Co się takiego dzieje? No bo wie pan, jak oglądam film, to jak się pstryknie raz, to się kominek sam zapala. Jak się drugi raz pstryknie, to się gasi światło. Jak trzeci raz pstryknie, to już właściwie są gotowi ci... On nie nazywa aktorzy, ja powiem, że to są aktorzy, bo ludzie często myślą, że to się tak dzieje w życiu, więc wcale nie mają świadomości, że to jest scena, która jest często przerywana i grana na raty, jak ja to mówię, i zostało tyle w filmie. Pstryk ten następny raz już jest właściwie po wszystkim, a moja, u mojej małżonki u nas tak nie ma. No i nie będzie. I nie będzie. W związku z tym pytanie drugie, jeżeli nie z takich przekazów, to skąd małżonkowie mają wiedzieć, jak ma wyglądać ich współżycie seksualne, ich bliskość, ich intymność i jakie mają potrzeby nawzajem? No taka dosyć prosta, myślę, sytuacja. Warto zapytać. Warto otworzyć się i powiedzieć o tym, czego ja pragnę, czego ja potrzebuję. Wspomniany ojciec Karol Meissner zrobił taką sytuację dosyć kiepską dla mediów, bo na rekolekcjach dla sióstr zakonnych opowiadał, że żona powinna wziąć męża rękę, prowadzić po swoim ciele i informować go, jaki dotyk i jakie miejsca u niej są przyjemne, a jakie nie. Burza była medialna, jak on tak może, i to jeszcze do takiego audytorium. Otóż, jeżeli tego nie będziemy głośno mówić, że to nie ma być tak, że my mamy być ekspertami jako mężczyźni od potrzeb w zakresie seksualnym swoich i kobiecych, no to będzie o wiele prościej dla małżonków, jeżeli posłuchają nawzajem siebie i właśnie swoich potrzeb. Te nasze doświadczenia różne mogą być, które przynosimy z życia, które przynosimy sprzed małżeństwa. Te doświadczenia mogą w jakiś sposób ubogacać naszą intymność, mogą być pięknym prezentem dla współmałżonka, jeżeli były granice wyznaczone w narzeczeństwie, jeżeli udało nam się zachować czystość. Jeżeli nie, te doświadczenia mogą być też przekute w jakąś mądrość życiową, chociażby właśnie po to, ażeby przygotować następne pokolenie na właśnie całkowicie inne przeżywanie swojej seksualności. Jeżeli my tego nie zrobimy w naszych małżeństwach, znajdzie się wiele, wiele osób, którzy tylko czekają, żeby nas w tym wyręczyć. Czy to w przedszkolach już, czy to później w szkole, czy to poprzez różne inne właśnie sytuacje, gdzie młodzi ludzie przebywają i bawią się po prostu w czasie zabawy, i mi się przekazuje różne treści. Oczywiście nas dorosłych również potrafi, wyższa inteligencja od nas, czyli szatan, potrafi nas zwieść. I jeżeli będzie uderzał właśnie w naszą czystość seksualną, w naszą w ogóle seksualność, on też nas dorosłych będzie potrafił zwieść w tym zakresie. I patrząc chociażby właśnie na ten błędne spojrzenie, że to mężczyzna jest tym ekspertem, no bardzo łatwo zauważamy, jak wpadamy my, mężczyźni, w taką pułapkę pychy. To ja wiem, jak ma być, to ja jestem ekspert. Kto nie lubi być ekspertem? Kto nie lubi powiedzieć, że to ja wiem, jak to ma być i teraz ja ci pomogę, ja się tobą zaopiekuję. To troszkę ten model z wczoraj, który pokazywałem, właśnie taki terapeutyczny, prawda? Czyli ten pierwszy model. Nie do końca oczywiście będzie on tworzył tą jedność małżeńską, ponieważ jeżeli on będzie działał na swój model, swój pomysł i nie wstrzeli się w potrzeby seksualne żony, no to niestety będzie strzał nie w dziesiątkę, tylko poza tarczę. Mężczyzna czasem nie ma świadomości, a dobrze, żeby miał, że jest odpowiedzialny, jak to współżycie będzie przebiegało i jakie potrzeby właśnie seksualne są małżonki. Ale zanim będą one potrzebne, zanim tą wiedzę wykorzysta, to wcześniej dobrze, żeby miał mężczyzna świadomość, że kobieta potrzebuje przygotować się do współżycia seksualnego. Czyli u nas, u mężczyzn, często jest tak, że nasza gotowość jest właściwie ciągła, chociaż tutaj żeśmy się troszeczkę, może nie sprzeczali, ale wymienialiśmy zdanie, że to oczywiście też nie jest tak do końca, że każdy mężczyzna cały czas jest dyspozycyjny co do współżycia. No bo wiemy, że może być chory, wiemy, że może być przepracowany, wiemy, że może być niewyspany. I wszystkie te życiowe takie sytuacje również mogą powodować, że on no, ewentualnie będzie się musiał zmusić do tego współżycia, jeżeli już będzie taka tak postawiona sprawa ze strony żony. Natomiast częściej to jest sytuacja taka, że mężczyzna jest gotowy do tego współżycia, natomiast dziwią się panowie, że kobieta niestety nie. Że kobieta mówi, ale kochanie, ale rano to mi dałeś dzióbka na do widzenia. Jak ty sobie to wyobrażasz? Kiedyś miałem takiego pana, który przyszedł, no takiego dosyć poważnego człowieka, majątnego, wykształconego i on mówi, ale proszę pana, ale co to jedno z drugim ma w ogóle wspólnego? Przecież to, co się działo rano i co się dzieje pomiędzy nami, że my tam się kłócimy, że tam żonie coś tam wypominam czy coś, to w ogóle nie ma w ogóle nic wspólnego ze współżyciem seksualnym. To są całkowicie dwie różne, jak gdyby, dwa różne zachowania i kompletnie to nie powinno ze sobą się łączyć. No otóż może u mężczyzny się nie łączy, albo on w momencie, kiedy zaczyna inicjować bliskość seksualną, to u niego jest już ok, mimo tego, że rano było nie ok. Natomiast u kobiety, u żony jest dalej nie ok. No i tu jest problem, tak? Bo jeżeli u niej dalej jest nie ok, bo rano dzióbka nie dostała, nie słyszała męża przez całe 8 godzin jego pracy, czyli nie zadzwonił nawet w przerwie śniadaniowej. Jeżeli potem przyszedł do tego domu, zjadł w milczeniu obiad i nawet nie powiedział, że był ok, no to zaczyna być słabo, tak? I tutaj niektórzy mężczyźni właśnie mówią, że to doświadczenie właśnie i ta eksperckość nasza, jeżeli chodzi o współżycie seksualne, no, jest potrzebna i ona w jakiś sposób może właśnie jednoczyć małżonków, no to okazuje się, spróbuj się pokłócić z żoną i zaprosić ją do współżycia. To ci powie spadek. Po prostu, tak? Albo grzecznie. Dzisiaj nie. Po prostu. W związku z tym to nie będzie tak, że wszystkie jakieś nasze pomysły, wszystkie nasze jakieś właśnie doświadczenia czy wiedza tutaj będzie w jakiś sposób do wykorzystania, jeżeli chodzi o gotowość do współżycia przez kobiety. I dalej mamy dosyć poważną sytuację, a mianowicie współżycie seksualne dla mężczyzny, tak jak większość dla niego rzeczy, jest po coś. On jest częściej zadaniowy. Chce osiągnąć jakiś cel. W związku z tym, z takim podejściem życiowym, że osiągam jakiś cel, również we współżyciu dla niego jest ważne, ażeby małżonka, jeżeli ma być to gest miłości, obdarowanie małżonki, żeby małżonka przeżywała satysfakcję seksualną. Natomiast 70% kobiet w Polsce ponoć wypowiada się, że niestety, ale współżyje tylko dlatego, że mężowi zależy. Jakby mu nie zależało, byłby święty spokój. Ponoć tak jest. Jeżeli tak jest, to zastanawiam się, czy czasami panowie właśnie mają małą wiedzę na temat potrzeb swoich żon, potrzeb seksualnych. No i teraz, jeżeli już usłyszał ten mąż, ten mężczyzna, usłyszał, że to jednak to współżycie seksualne zaczyna się od tej porannej kawy, albo dzień wcześniej, albo jeszcze parę dni wcześniej, no to zaczyna już być kiepskawo dla niego, tak, no bo to jednak musi się pilnować praktycznie 24 h na dobę. No i można by powiedzieć, wyjdzie mu to na dobę, na pewno inna jedności małżeńskiej. Niemniej jednak zdarza się, że panowie sobie przypominają od tej porannej kawy. No i zaczynają być jacyś inni. No i często żony, jak widzą innych mężczyzn, to już wiedzą, co się, że tak powiem, kroi i jak to będzie wszystko wyglądało. No i różnie się zachowują. Niektóre panie dopisują do listy sprawunków jeszcze parę innych pozycji, bo to wtedy jest szansa, że portfel męża wytrzyma. Czasem jest tak, że jakaś prośba dodatkowa jeszcze tak w ciągu dnia, taka, która już jest powtarzana ileś razy, ale akurat w tym dniu na pewno ma dobrą glebę, czyli jak padnie, to jest szansa, że będzie zrealizowana. W związku z tym to przygotowanie do tego współżycia, jak widzicie, tak przebiega dwutorowo, może przebiegać, tak? I dobrze, myślę sobie, że ten czas właśnie ich jednoczy. Takie. On wykonuje różne zadania, takie sprzed 7 lat czy 5 lat, które czekały na swój ten. Ja wiem, że to tak, ale tak w życiu jest. Mieliśmy taką sytuację w kuchni. Ja jestem z pierwszego wykształcenia elektrykiem i mi się kable podobają, więc w mojej puszce elektrycznej w kuchni nie było tej klapki, tego dęka. Przez nie wiem ile lat, ale tak z parę lat było. Moja żona przy różnych okazjach mówiła mi o klapce, a ja mówię, że dla mnie jest okej, że klapki nie ma. No w pewnym momencie stwierdziłem, że jej potrzeba, jej prośba, jej potrzeba odnośnie tego, żeby ta klapka tam była, wynika pewnie z jej wrażliwości i piękna. A jednak taka przerwa w tej płaszczyźnie na ścianie może jednak zakłócać ten porządek rzeczy i to piękno. W związku z tym, czy ja w wolnej woli podjęto rozumem decyzję, nie jestem w stanie tej klapki kupić, zamontować, pomalować. No stwierdziłem, że skoro jest taka jej potrzeba i to może ubogacić nasze życie seksualne, dlaczego nie? Klapka do dzisiaj wisi, jest malowana parę razy. Już i naprawdę jest takim elementem w naszym domu, który no, wywołuje uśmiech właśnie na twarzy. Dobrze. Kobieta nie jest nastawiona na cel, a więc przeżywanie seksualności, bliskości będzie przeżywaniem tego, co się dzieje w pełnym czasie, tak? Cały czas, co ona przeżywa, co się dzieje, jakie są słowa, jakie są zdania, jak wygląda czułość, to wszystko będzie dla niej przeżywaniem właśnie i zaspokajaniem swoich potrzeb seksualnych. Kobieta nie jest nastawiona na cel osiągnięcia satysfakcji seksualnej w postaci orgazmu. Tego mężczyźni często nie rozumieją. Często starają się, robią różne dziwne rzeczy, i są tylko godni pożałowania w oczach właśnie kobiety. One myślą, panie myślą, że to mężczyzna ma taką potrzebę, tak? Że tak się stara i tak, takie różne rzeczy wymyśla. Natomiast rzadko która potrafi powiedzieć, że ona cieszy się i lubi ten czas wspólny, który jest bliski, intymny i że nie musi przeżywać satysfakcji seksualnej. Oczywiście są takie sytuacje, które w pewien sposób przeszkadzają w ogóle w przeżywaniu bliskości seksualnej przez kobietę. I o tym mężczyźni dobrze, żeby też wiedzieli. Jeżeli kobieta się czegokolwiek lęka, czyli na przykład, że dziecko za ścianą jeszcze nie śpi, na przykład, że poniżej, piętro niżej są teściowie, a ściany i stropy cienkie, że nie zasłonięte zostały okna, że telefon jest niewyłączony, że za 15 minut zaczyna się mój serial, że jestem zmęczona, jutro muszę wstać do pracy. To wszystko może powodować, że nie będzie tu i teraz zaangażowana w bycie blisko ze swoim mężem. To wszystko zaprząta jej głowę. Ona w trakcie tej bliskości, w trakcie nawet aktu małżeńskiego, może myśleć, co tam na tym gazie w kuchni się dzieje. Czy tam ta zupa nie wykipi? A więc, panowie, to troszkę nasze zadanie, żeby starać się usunąć te wszystkie czynniki, które w jakiś sposób mogą zaprzątać jej głowę. Takim najczęstszym lękiem, który może przeżywać kobieta, to jest też lęk konsekwencji współżycia seksualnego, owocu, można by powiedzieć, w postaci poczęcia dziecka. Jeżeli małżonka przeżywa tą sytuację, jeżeli obawia się, że to współżycie może zakończyć się poczęciem dziecka, a nie jest gotowa, razem oboje nie planujecie poczęcia dziecka, odkładacie z ważnych przyczyn, to jeżeli nie zajmiesz się również tym lękiem poprzez nie tylko słowa, ale też współuczestniczenie z małżonką w rozpoznaniu płodności, to niestety ten lęk jest bardzo, można powiedzieć, realny w zakłócaniu tej bliskości seksualnej. Oczywiście wiedza i akceptacja cyklicznej płodności ze strony mężczyzn często jest, ale często mówią, wiesz co, no to u ciebie się tam zmienia. To ty tam sobie rozpoznaj, ja się tylko zapytam i ty mi powiesz, czy jesteś płodna, czy nie. No to bardzo prosty wniosek, że jak ty jesteś płodna, no to my jesteśmy płodni jako małżeństwo. W związku z tym mam informację, że w tym dniu, jeżeli odkładamy poczęcie, nie powinienem w żaden sposób przytulać się, czy w jakiś sposób właśnie inicjować bliskość seksualną. No i wyobraźcie sobie piąteczek. 15, wychodzisz z pracy, no i sobie tak myślisz, weekend, będę odpoczęty, parę godzin, tutaj zaproszę ją wieczorem na kolację, pojedziemy do sobie do całkowicie jakiegoś tam pensjonatu, czy wyjdziemy z domu, no i będzie piękna noc, będzie piękna bliskość seksualna, no i już wszystko, że tak powiem, zaaranżowane. Kwiaty, kolacja, wszystko było, zbliżacie się do siebie i żona się pyta, przepraszam bardzo, bo my dalej nie planujemy, bo dzisiaj jestem płodna. No i jeżeli mężczyzna nie planował, bo tak ustalili, no to kwiaty 56, benzyna 28, hotel 300, wracamy do domu. Będzie dalej. Przepraszam za takie potraktowanie. Może by się któryś z panów nie poczuł, że tak wszyscy mamy. Oczywiście nie. Niemniej jednak często tego typu sytuacje właśnie wychodzą w przypadku braku zaangażowania męża w tą wiedzę, w interpretację płodności swojej, w sensie małżeńskiej. I to jest, myślę, jednoczące. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli małżonkowie wspólnie rozpoznają płodność, to o tym rozmawiają. Małżonkowie, którzy nie akceptują naturalnej płodności i, jak ja to mówię, kombinują ze sztucznymi różnymi pomysłami, oni zwykle nie rozmawiają w ogóle o swojej seksualności. Zwykle wtedy przerzucają odpowiedzialność za tak zwane ubezpłodnienie współżycia na jednego z małżonków. I to on ma być za to odpowiedzialny w 100%. No, czasem oczywiście różnie się to kończy tego typu odpowiedzialność. W związku z tym to zaangażowanie jednak obojga tworzy pewien dialog, pewną przestrzeń. Trudno jest rozmawiać o swojej seksualności, jeżeli się nie ma podstawowej wiedzy. Jeżeli czasem mamy braki, jeżeli chodzi o nazewnictwo, to jak rozmawiać o konkretach, jeżeli my nie wiemy, jak dana część na przykład ciała się nazywa. Tak jak powiedziałem, to jest nasze zadanie jako rodziców przygotowujących dzieci do właśnie takiego przeżywania swojej seksualności. Stąd też zachęcam po raz kolejny, żeby nie przespać tego momentu. No i jedna ważna jeszcze rzecz, jeżeli chodzi o różnice w potrzebach seksualnych. Sam proces podniecenia seksualnego przebiega całkowicie inaczej. Tak jak wspomnieliśmy, mężczyzna praktycznie jest gotowy od razu, czyli podniecenie seksualne wzrasta praktycznie od razu. Po zaspokojeniu, czyli osiągnięciu orgazmu, maleje praktycznie do zera. Niektórzy panowie potrafią się przewrócić na drugi bok i zakrapać. Żaden problem. I tak porównuję trochę tych panów do takiego wyłącznika on-off. Znaczy tych, no, mężczyzn ogólnie, wszystkich siebie też. Do takiego troszkę wyłącznika on-off. Tak mamy po prostu fizycznie z natury. Natomiast panie porównuję do takiego, nie wiem czy widzieliście w radiu albo w telewizji, są takie stoły mikserskie. Widzieliście? Tam jest pełno tych takich gałeczek, pokrętełeczek, takich potencjometrów i to jest twoja żona. To jest twoja żona, czyli jak tak przychodzisz i patrzysz na ten pulpit cały, no to trzeba by najpierw instrukcję obsługi przestudiować, nie? Czyli tak najlepiej, no chyba, że mamy właścicielkę, która nam powie, ta pokrętełeczko jest od tego, to od tego, tutaj to regulujemy i tak dalej. No i rzeczywiście, jak to wszystko poznamy, troszkę czasu nam zejdzie, oczywiście. I to też, żeby nie było, to każda pani ma inny ten pulpit. To nie jest na zasadzie takiej, że teraz ktoś napisze instrukcję obsługi mojej żony i opublikuje na internecie i wszyscy będą wiedzieli już, jak moja żona funkcjonuje. Otóż nie. Każdy, tak jak Kasia wczoraj powiedziała, każdy człowiek jest niepowtarzalny, więc ma swoje oprogramowanie do pulpitu. Czyli każda gałeczka robi coś innego. No i teraz wyobraźcie sobie czasami takie sytuacje, dosyć kiepskie, że przychodzą panowie, mężowie, patrzą na taki pulpit, patrzą, ale na środku jest taka wielka gałka, albo taki uchwyt, nie? I pisze na tym fol albo master, nie? I robią to na maksa. I myślą, że to będzie grało. To będzie ryczało, a nie grało. A więc jeżeli nam zależy na jakości, to proponuję najpierw te małe, malutkie potencjometry, a potem tą główną gałeczką można troszeczkę podgłaśniać. A więc tutaj sytuacja całkowicie inaczej wygląda. I tak jak wspomniałem, ten przebieg podniecenia seksualnego nie tylko powoli narasta, ale też powoli opada. Dlatego ten chrapiący mąż, no niestety nie będzie tym mężem, który będzie zaspokajał potrzeby swojej żony, bo żona właśnie po współżyciu seksualnym jeszcze bardziej potrzebuje tego męża i tej bliskości. I jeszcze o jednej rzeczy chciałbym powiedzieć, bo ona też w naszym małżeństwie w jakiś sposób wyszła i słyszymy, że często się pojawia w małżeństwach, a mianowicie coś takiego. Na początku, jak jesteśmy młodzi, piękni, znaczy wszyscy jesteśmy młodzi, piękni, ale na początku małżeństwa jednak często jest tak, że ilość współżycia jest ważna dla małżonków. Oni wręcz w jakiś sposób się szczycą, podnoszą się na duchu, że tak blisko są i to jest naturalne, to jest po prostu sytuacja jak najbardziej w normie, bym powiedział. Natomiast później, im jesteśmy dłużej w małżeństwie, bardziej nam właśnie zależy na tej jakości tego współżycia. A więc zdarza się taka dziwna sytuacja, że mąż przychodzi i mówi swojej żonie jakieś miłe słowa, na przykład: kochanie, jak ty dzisiaj pięknie wyglądasz. I żona teraz w głowie ma taki dosyć niebezpieczny schemat. Aha, jak byliśmy na początku małżeństwa, ja mi mówił, że pięknie wyglądam, to za chwilę chciał współżyć seksualnie. Więc na pewno mi teraz mówi to po to, żebyśmy współżyli seksualnie. No i zaczyna mówić, a weź przestań, nie, co ty, przestań, jak coś ci się wydaje, nie? Może za chwilę mówi, kochanie, może tutaj wypijmy razem kawę, tak bym cię chciał przytulić też przy okazji, czy to robi. I ona mówi, już ma czerwony alarm, nie? Już uwaga, idziemy za daleko, trzeba się zgraniać, bo serial jednak dzisiaj jest, nie? W związku z tym trzeba zobaczyć, albo koleżanka ma przyjść, no przecież nie mogę do niej zadzwonić i powiedzieć, wiesz co, mój mąż się szykuje na akcję wieczorną, nie? Więc nie mogę takich rzeczy zrobić. Zresztą przykrość bym mu zrobiła, że rozmawiam z osobami trzecimi o tym, co się dzieje w naszej intymności. Ale już cały czas czerwona lampka świeci, nie? No i małżonka mówi, no dobrze, tak na tym zależy, to tak jakoś już Okej, okay, to ja już też się przygotuję, jakoś zaczyna się przygotowywać, a mama mówi, kochanie, jestem taki zmęczony, chodźmy spać. Zona. No to ja. To tutaj miał takie zachowania, jak kiedyś, jak przygotowywaliśmy się do bliskości i ten, a tutaj nagle on idzie spać. Zepsuł się. Znowu się zepsuł. On nie działa coś. On jakoś nie tak. Do tego zaczynają dochodzić dziwne obserwacje tego mężczyzny. Zaczyna ten mężczyzna kupować nowe rzeczy do szafy. To jest dziwna sytuacja. Zaczyna chodzić na rower, albo na siłownię, albo zaczyna w ogóle stawać przed lustrem, zaczyna się czesać, zaczyna robić dziwne takie rzeczy i takie sytuacje, które w przeszłości w ogóle jakoś nie miały. Jednocześnie, jak sobie to połączymy z tym, że mnie przytula, ale nie kończy się to współżyciem seksualnym, to niektóre panie zaczynają, ma inno. Na pewno ma inno. Nie, proszę Państwa, tak wygląda kryzys wieku średniego. Że nie zawsze jesteśmy gotowi na tą bliskość seksualną i zaczynamy zwracać uwagę na to, że jednak postępuje regres w naszym przynajmniej fizycznym wyglądzie, w związku z tym zaczynamy pewne rzeczy sobie przypominać, że może warto. O, ale to był dobry stek. Parę słów odnośnie dotyku. Dotyk to jest coś takiego, jak zbliżamy się, tak, jedno do drugiego. Ja dostałem tutaj dzisiaj od organizatorów takie dwa magnesy. Sprawdzałem przed spotkaniem, żeby mi tu nie wyszło jakiś ten eksperyment, żeby nie spalił go. Sprawdzałem. Te dwa magnesy, one są na lodówkę z takim pięknym cytatem, a tak już nie są dwoje, lecz jedno. Te dwa magnesy, jak przybliżymy do siebie, no to zaczynają się, że tak powiem, właśnie tak chcieć łączyć. A nawet jak je zbliżymy całkiem, to się łączą ze sobą. Mam nadzieję, że każde małżeństwo dostanie dwa. Tak? Dobrze mówię? Dobrze mówię. Czyli jak dostanie dwa, to może być też taki gest, nie? Że nie trzeba tam z tym przytulaniem, tylko przychodzimy do żony z dwoma magnesami i pokazujemy, nie? Przepraszam, ale tak mi się skojarzyło. Nie wiem, czy organizatorzy mieli to na myśli, jak publikowali ten gadżet, ale tak mi się to skojarzyło, że taki w tym dialogu czasami mamy problemy, więc za pomocą takich różnych rzeczy można tak dosyć dobitnie i wyraźnie, nie tylko z tym przytulaniem, bo to przytulanie nie zawsze oznacza z naszej strony właśnie mężczyzny współżycie seksualne czy chęć współżycia seksualnego. My czasem chcemy się przytulić. My dotykamy, ponieważ sami chcemy być dotykani. Może robiliście sobie taki test na języki miłości. Gary Chapman opracował takie języki miłości. Jednym z tych języków miłości jest właśnie dotyk. Co ciekawe, jeżeli ktoś właśnie dotyka, to znaczy, że to jest jego język miłości i też lubi, chce i czuje się kochany wtedy, kiedy ktoś jego dotyka. Ktoś, no dobrze, żeby to był współmałżonek oczywiście. W związku z tym dla niego to będzie ważne i ta sfera fizyczna związana z dotykiem będzie, można powiedzieć, priorytetowa. Czasem słyszymy takie sytuacje, jak pytamy małżonków na jakimś etapie, na jakimś wirażu, w zakręcie małżeństwa z jakimiś trudnościami. Pytamy się właśnie o ich intymność, o ich pożycie seksualne na oczywiście którymś spotkaniu kolejnym, to często słyszymy, że to już nie jest takie priorytetowe dla małżonków, szczególnie dla żon. Wtedy oni często mówią właśnie, że potrzebują już innych gestów miłości, ale często mówią o dotyku. Mówią o tym, że ten dotyk jest potrzebny. Pocałunek to też nic innego jak dotyk. Czy on jest ważny dla małżonków, czy on powinien być? Czym on się różni od pocałunku mamy, od pocałunku bliźniego, współbrata. W różnych rejonach naszego kraju tak się witają ludzie poprzez pocałunek, albo kilka nawet pocałunków. Czy ten pocałunek u nas w małżeństwie ma być inny? Na pewno będzie inny i oczywiście będzie zależał od momentu, w którym obdarowujemy się właśnie dotykiem poprzez pocałunek. Ale ten pocałunek nie będzie możliwy, kiedy nasza relacja będzie trudna, kiedy będziemy w sytuacji poróżnienia. Wtedy zwiększa się dystans pomiędzy nami. Nie wiem, czy macie też takie doświadczenia właśnie w czasie rozmowy, dialogu, czy ktoś staje naprzeciwko nas 10 cm od naszego nosa i nam coś mówi i patrzy w oczy, to ja robię krok w tył. Czyli naturalnie, jeżeli to jest oczywiście osoba obca, robię krok w tył. Naturalnie wiem, że nie mam relacji z tą osobą, a więc nie ma prawa ta osoba stać mnie tak blisko mnie. W małżeństwie podobnie się dzieje. Jesteśmy bardzo blisko siebie, dotykamy się, jak jest ok. Jak jest nie ok, dystans się powiększa. I to jest jak gdyby objaw tego, że coś jest nie ok. Stąd też zachęcam do tego, żeby mieć to na uwadze, żeby w jakiś sposób nie separować się albo nie zaniedbywać tej bliskości fizycznej poprzez chociażby dotyk czy pocałunek. Czy przytulenie. To wszystko będzie informacją, mam dla Ciebie czas, chcę być z Tobą, chcę, żebyś mnie czuła, żebyś mnie czuł właśnie poprzez dotyk, poprzez bliskość. Ludzie, którzy się kontaktują ze sobą na odległość, na przykład pracują za granicą, są w delegacji, w różnych innych sytuacjach życiowych, tam, gdzie jest ta komunikacja właściwie tylko werbalna, mówią o tęsknocie dotyku, o braku możliwości zobaczenia właśnie tej osoby fizycznej i też dotknięcia tej osoby, poczucia jej zapachu. To wszystko będzie się składało na poczucie jedności w małżeństwie. A więc dotyk, jeżeli będzie zgodny z potrzebami współmałżonka, czyli będzie zaspokajał te potrzeby, będzie zawsze odbierany jako gest dla, czyli jako miłość. Nasi synowie nie lubią być dotykani. Nie wiem, czy to czas dojrzewania i teraz czas jeszcze, można by powiedzieć, studiowania, bo to już rodzic nie wypada, żeby obejmował syna, tak, czy tam go, to jest bardziej takie czochranie tam po włosach, albo poklepanie po plecach, nie, jak się dusi, to trzeba mu tam mocniej, nie, i to tata sobie zaspokaja tę potrzebę dotyku syna, nie, syn już starczy, nie, bo mi żebra połamiesz, czy tam kręgosłup. No, więc takie można sytuacje różne wykorzystywać. Natomiast rzeczywiście dzieci również mają swoją wrażliwość, w związku z tym też rodzice dobrze, żeby rozpoznali tą kwestię. A w przypadku małżeństwa nie wyobrażam sobie, żeby małżonkowie ze sobą o właśnie dotyku nie rozmawiali. Przez pewien czas, to nie jest tak, że my od razu też rozmawiamy o wszystkim. Ale przez pewien czas na przykład nie wiedziałem, o co chodzi. Ja chciałem pocałować moją żonę, a ona robiła coś takiego. Czyli policzek nastawiała. Mówię, albo jest zła na mnie, albo coś zrobiłem, albo coś dopiero będzie, albo no, nie wiem, o co chodzi, po prostu jestem... No i tak ileś razy tego dnia, na zasadzie tego typu zachowania, w końcu już nie wytrzymałem i pytam, co jest grane. No, opryszczka mi się zaczyna. Tak, czyli jest bolesny pocałunek, jeżeli byłby pocałunkiem w ustach. No, my zachodzimy w głowę, kombinujemy, a to są sytuacje czasami bardzo proste i można by powiedzieć, oczywiście do zrozumienia, że nie zawsze dotyk ten sam, który przynosił wcześniej przyjemność, czy zaspokajał potrzeby współmałżonka, teraz będzie przyjemny dla niego. Z tym obejmowaniem się i też trzymaniem się za rękę, to wiemy, że różnie mamy. To takie okresy są przejściowe, tak? Że na początku to tak by było normalne, że chodziliśmy za rękę, potem szukamy starszych od siebie, jak wychodzą z kościoła, czy jakichś 60-latkowie, co mieli na przykład rocznicę, gdzie trzymają za rękę, jak się trzymają, to my też możemy. W związku z tym jest taka jakaś społeczna sytuacja, że jesteśmy obserwowani. Niektórzy rzeczywiście na to zwracają uwagę. Czy ktoś mnie obserwuje, że ja trzymam za rękę współmałżonka? No to jest sytuacja naturalna dla małżonków, aczkolwiek to nie jest tak, że my będąc małżeństwem obciskujemy się na rogu Wróblewskiego i Wiązdrowskiego, machamy do wszystkich aut, które przejeżdżają, pokazujemy naszą bliskość fizyczną. To nie jest w ten sposób. Dlaczego? Dlatego, że to jest nasza intymna sfera, do której tak naprawdę nie powinny być dopuszczane inne osoby. Oczywiście nasze dzieci są świadkami naszych pocałunków, ale są też świadkami naszych kłótni. I właśnie dlatego potrzebują patrzeć na naszą miłość i gesty również w zakresie fizycznym, żeby równoważyć te sytuacje, które czasami są trudne też dla dziecka. Nie wie, dlaczego tata podnosi głos, czy zaczynają rodzice się denerwować.
I oczywiście te wszystkie gesty, o których Michał tutaj wspominał, one są ważne też dla sfery takiej seksualnej, czyli mogą być jakimś takim elementem przygotowania się do naszego spotkania intymnego. Ale my też bardzo często właśnie zwracamy uwagę na to, że warto te gesty wszystkie wykorzystać w tym czasie, kiedy właśnie z jakichś powodów nie będzie naszego spotkania intymnego, żeby je rozbudowywać, żeby nie zapominać o tym wszystkim, właśnie żeby się od siebie nie separować. I są jeszcze takie aspekty tej naszej więzi właśnie fizycznej, związane na przykład z naszymi zainteresowaniami. Warto w małżeństwie znaleźć jakieś takie dziedziny, jakieś takie miejsca, które nas wspólnie będą łączyć, które będą dla nas obydwojga pasją. Oczywiście oprócz tych takich indywidualnych, tak, typowo, teraz powiem może męskich, czy typowo kobiecych, które też są istotne dla takiego dobrego naszego samopoczucia, rozwoju i funkcjonowania, to właśnie fajnie jest, żeby w małżeństwie mieć coś, co jest nasze wspólne jako małżonków. U nas to było tak, że w zasadzie trochę właśnie pojawienie się naszych dzieci narzuciło to. Myśmy to bardzo chętnie przyjęli oczywiście. Czyli właśnie w związku z tym, że akurat mamy dwóch synów, czyli ja musiałam wejść w świat męski i go bardzo mocno pokochać i zaakceptować, no to właśnie szukaliśmy różnych takich czy sportów, czy zajęć, które wspólnie jako rodzina mogliśmy właśnie przeżywać, żeby ze sobą pobyć. Natomiast zwracam tutaj taką delikatną uwagę, żeby nie zamknąć się tylko do tego świata właśnie związanego z dziećmi. Czyli oprócz tego, że my mamy to jakieś zainteresowania, wspólne pasje jako rodzina, żebyśmy mieli też coś jako właśnie małżonkowie, bo dzieci przecież w pewnym momencie z naszego gniazdka wyfruną, zostawią nas. I właśnie te pasje wspólne, one będą takim elementem dodatkowym, który będzie nas zbliżać. I te wspólne zainteresowania, te pasje, one na pewno będą się też łączyć z naszym odpoczynkiem. Nie jest to równoznaczne, natomiast właśnie ten czas, który spędzamy, żeby odpocząć, czy po pracy, czy w kontekście, nie wiem, weekendu, prawda, to też jest bardzo istotne, żebyśmy się nauczyli, znaleźli takie możliwości, takie sytuacje, gdzie możemy razem odpoczywać. Nie wiem, może być to, że wspólnie oglądamy jakiś film, tak? Może być to sytuacja, że bardziej, nie wiem, fizycznie, czy jakiś tam ogródek wspólnie sobie uprawiamy. Ten odpoczynek, żeby spędzać ten czas właśnie ze sobą też razem. I Kolejny taki czynnik to jest właśnie urlop, który no dobrze by było, żebyśmy też właśnie razem spędzali. Jest takie zagrożenie, że na przykład jeden z rodziców stwierdza, że no, lepiej by było pojechać na przykład z dziećmi na ten urlop, a drugi współmarzynek nie pracuje, no nie wiem, dla dobra finansowego rodziny, czy ze względu na to, że jest trudno właśnie z tym urlopem. My w zasadzie też od samego początku naszego małżeństwa, widząc te różne zagrożenia, że możemy też nawet urlop spędzać osobno, postanowiliśmy sobie, że tydzień na ferie zimowe obowiązkowo spędzamy razem jako rodzina, póki chłopcy byli, no, już tak powiem, z nami. Natomiast dwa tygodnie w czasie wakacji i to jest obowiązek, po prostu nie ma siły. I myślę, że warto właśnie też w kontekście tej hierarchii, o której mówiłam wczoraj, takie rzeczy sobie poustalać i później no, pilnować się, żeby to wszystko sobie zrealizować. Co do formy spędzania tego urlopu, to no, też dobrze by było, żeby to znaleźć takie miejsca, gdzie to będzie jedną i drugą stronę jakoś tam satysfakcjonować. Jeżeli to są skrajne oczekiwania, no to można dzielić, że jeden rok spędzamy w taki sposób, jak to odpowiada mężowi, w kolejny rok, tak jak to odpowiada żonie. Myślę, że to jest kwestia właśnie też taka do wypracowania, do zagospodarowania i to od naszej inwencji w zasadzie zależy, jak to wykorzystamy.
Jeszcze jeden temat, który czasem spędza nam sens powiek i jest trudnym tematem dla małżeństw. Tutaj włożyliśmy go do jedności fizycznej, ale oczywiście będzie się to łączyło i naszą hierarchią wartości i z tym, co przeżywamy, co odczuwamy. To są nasze finanse. Nie dla wszystkich jest dzisiaj już oczywiste, że małżonkowie powinni mieć wspólnotę majątkową. Coraz częściej słyszymy, że dla dobra nawet współmałżonka rozdzielność majątkowa jest dzisiaj, można powiedzieć, normą albo nawet sprytnym rozwiązaniem i potrzebą. Smutno, jak się słyszy tego typu pomysł na dzielenie jeszcze ludzi, którzy jeszcze właściwie nie są małżeństwami, czyli wtedy, kiedy rozmawiamy z narzeczonymi. Ale dzieje się tak również w rodzinach, małżeństwach już po zawarciu związku małżeńskiego. Jedna pani to bardzo ładnie powiedziała. Jej narzeczony makler dużymi pieniędzmi obraca, mówi: kochanie, ja dla twojego bezpieczeństwa i bezpieczeństwa naszych dzieci chcę i wymuszę to, że musi być rozdzielność majątkowa, ponieważ nie chcę was skrzywdzić i chcę też mieć poczucie wolności w obracaniu tymi pieniążkami. Na co powiedziała mu narzeczona: kochanie, ja wiem, że możesz stracić, ja chcę stracić z tobą. Nie był ten pan gotowy na to, żeby stracić, żeby żona również straciła razem z nim. On nie chciał pozwolić na to. Nie wiem, czy właśnie z powodu tego, że nie wyobrażał sobie, żeby ponosiła jakieś koszty w przypadku jego błędów, ale ta sytuacja pokazała, że są ludzie, którzy są gotowi oddać wszystko dla współmałżonka. Niestety ta para, albo stety, nie jest ze sobą razem, tego małżeństwa nie ma. Czy wspólne konto? Niekoniecznie. Dzisiaj mamy wiele takich możliwości, że możemy mieć wiele instrumentów i oszczędnościowych, i rozliczeniowych. Nie jest to wymóg, żeby mieć wspólne jedno konto. Ale wymóg dotyczy tego, że jeżeli mamy ileś kont, to do wszystkich kont ma dostęp współmałżonek i wiedzę o wszystkich środkach, które są na tych kontach. On nie musi ich obsługiwać, bo czasem rzeczywiście zajmuje się tym jedna strona, jedna osoba. Ale dostęp do tych kont, upoważnienie, a nawet współwłaściciel tych wszystkich kont powinien być współmałżonek. Czy wspólne wydatki? Nie wiem, czy macie takie doświadczenia, więc dzwoni mąż i mówi, kochanie, bo wiesz, jest wyprzedaż większych telewizorów, tak, 40 cali. Gdzie ty chcesz 40 cali powiesić w naszym mieszkaniu? To chyba na suficie. No, ja się nie dam ściągnąć żadnego obrazka. Oczywiście czasem zdarza się tak, że małżonkowie kupują, przychodzą z tym, co kupili, do domu wchodzą. No i różne są teraz zachowania. Niektórzy mówią, zobacz, okazja była. Nie? Czyli chcą, że tak powiem, zaszczepić ten dreszczyk emocji, którym byli podani w sklepie, zaszczepić chcą we współmałżonku. Czasem się to udaje, nie? Znaczy, nie wiem, czy odwrotnie, bo jak jeszcze telewizor, to jeszcze jakoś tam ten, ale jak przychodzi pani i mówi, zobacz, jaka piękna bluzeczka z przeceny, nie? To tak mężczyźni inaczej trochę reagują. Nie dają zaszczepić w sobie tych emocji. Ale rzeczywiście zdarza się, że są całkowicie inne zachowania, czyli zachowania, które też obserwuję w naszym małżeństwie. Zachowanie to jest mniej więcej takie. O, kochanie, ładnie jesteś dzisiaj ubrana. To starość, już dawno kupiłam przeceny. Ale ja tego nie widziałam. No przestań się wisić w tej szafie z tyłem. Twój problem, że tego nie zobaczyłeś. No, ja tak rzeczywiście zaczynam wierzyć w to, że rzeczywiście jestem mało uważny i nie zauważyłem. No i w pewnym momencie naszego małżeństwa stwierdziliśmy, musimy coś z tym zrobić, bo jak tak będziemy działać, tak będziemy funkcjonować, że jednak będziemy podatni na pewne zakupy, no to te wydatki powodują to, że no, kiepsko nam do końca miesiąca, że tak powiem, dotrwać. I to były sytuacje, że można powiedzieć nawet alarmowe. W związku z tym usiedliśmy i ustaliliśmy zasady. Taka zasada była dosyć prosta, że jak ktoś idzie i jest spragniony, bo jest lato i 30 stopni i chce sobie kupić wodę mineralną, to nie dzwoni do małżonka, kochanie, czy ja 3/5 na wodę mineralną mogę wydać, bo jestem spragniony. No nie, takich rzeczy nie robimy. Ale jeżeli właśnie mamy sytuację, że idziemy na zakupach, jestem sam na przykład, czy Kasia, idziemy, idę osobno i patrzę, no rzeczywiście promocja opon, nowe, zimowe, czas by wymienić, w ogóle aura nie sprzyja, wszystko się, że tak powiem, składa, moja żona bezpieczna musi być, na pewno to zrozumie, no ale mam w głowie z tyłu takie już większe zakupy, powinienem z nią zgodzić. No to dzwonię z tego marketu, żeby nie odebrała, żeby nie odebrała. Jak nie odbierze, to mogę kupić, bo to zawsze mogę powiedzieć, no nie odebrałaś, no nie miałem się jak zapytać. To czujecie, że to tak czasami takie manipulacje znowu, ale no często odbiera jednak, jak widzi mąż, to jednak odbiera, to całe szczęście. I tak, dodam ci, kochanie, jest taka promocja opon zimowych i wiesz, bo aura nie sprzyja i może by trzeba kupić. No i moja żona też różnie się zachowuje, tak, w zależności oczywiście od tych opon. Na przykład, wiesz co, ale w zeszłym tygodniu kupiłeś już jeden komplet. To może starczy. Czasami się zapyta, a gdzie to widzisz te opony? Gdzie to, jak, a w takim sklepie, wiesz co, no, w takim sklepie to sprzedają raczej żywność. Jak tam opony widzisz, to może nie do końca one będą profesjonalne. No ja się złapałem na haczyk prawdopodobnie marketingu i reklamy. Jestem w tych emocjach zakupowych, tak, że potrzebuję i muszę to zrobić. I nagle ten współmałżonek w sprzedawcy mówi, a może nie do końca ty tego potrzebujesz. I ja zaczynam włączać wtedy rozum i zaczynam, że tak powiem, się odczarowywać, jeżeli chodzi o to złapanie na haczyk. I mówię, aha, rzeczywiście, ja faktycznie tego nie potrzebuję. Wspólne oszczędności. Czasem słyszę, bo wie pan, bo ja tak odkładam sobie i żona o tym nie wie, tak po 10 zł wie pan tego odkładam, tak co miesiąc, z wypłaty, tak po 10 zł. A ile pan już nazbierał? No wie pan, nie, bo to nie mówmy ile. A ja mówię, a po co pan to zbiera? A wie pan, no tak na czarną godzinę. Przepraszam bardzo, ale czyją czarną godzinę? No właśnie, często ktoś robi tego typu sytuacje, a tak naprawdę nie wie po co to robić. To takie chomisowanie troszeczkę. Niektórzy mają takie zdolności po dziadkach, ja dzisiaj stwierdziłem, że mam po dziadkach, ale jak otwarłem puszki z nakrętkami dzisiaj pod płatkami, to stwierdziłem, że całe szczęście, że mój dziadek był zbieraczem, bo inaczej dzisiaj bym nie miał tych wszystkich podkładek i dzisiaj bym nie zrobił tych rzeczy, które miałem do zrobienia, więc jednak zbieractwo się czasem przydaje, ale w kontekście właśnie sytuacji wspólnych oszczędności, no to one mają być wspólne. To znowu nie możemy ukrywać jedno przed drugim. Oczywiście, jak chcesz zrobić niespodziankę, chcesz kupić pierścionek z brylantem, o którym już słyszysz od 20 lat, że takiego nie dostała na zaręczyny, w związku z tym no jakoś trzeba na ten brylant odłożyć, czy na ten pierścionek, w związku z tym no rzeczywiście trudno, żeby z konta zniknęła taka kasa, no może być problem. Już przed ślubem czasem to są sytuacje trudne i one dotyczą długów. Ktoś zaciąga pożyczkę, zaciąga kredyt, nie mówiąc o tym przyszłemu współmałżonkowi albo obecnemu, czyli za plecami robi to, tak? Bo chce kupić pierścionek z brylantem, a nie udało się po 10 zł odłożyć, nie? No to w tym momencie mamy sytuację taką, że nagle żona widzi, że z konta schodzi co miesiąc na przykład jakaś kwota. I co sobie myśli? On kogoś ma. Bo kwota schodzi. I ja o tym nic nie wiem. Ona nie wie, że dostanie pierścionek z brylantem. Gdyby wiedziała, to bym pozwolił. Ale ona nie wie. Dziękujemy za dzisiaj. I zapraszamy oczywiście jutro na jedną z tych.